Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle proszę na początek, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie i wszystkie nasze kanały na wszystkich mediach społecznościowych, żebyście pisali do nas wiadomości i komentarze na YouTubie. I ja obiecuję, że będę odpisywać. Jeżeli ktoś z Was chce wystąpić w Farbowaniu Życia, to też czekam na zgłoszenie i na pewno się będę kontaktować. A dzisiaj porozmawiamy o książce Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Jeżeli ktoś z Was, drodzy patroni, chce wygrać tę książkę w losowaniu, to wiecie, co robić. Zgłaszajcie się na Facebooku. Marek organizuje to losowanie. Ja będę jak zwykle Marysią i będę losować. Małgosia Gołota w naszym studiu, autorka książki Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Mocny tytuł.
Mocny, ale życiowy. Ten tytuł jest cytatem. Czytałaś książkę, więc wiesz. Jest cytatem z chyba z takiej najbardziej smutnej historii zawartej w tej książce, bo to jest cytat dziewczyny, której rodzina kompletnie wypiera istnienie takiej choroby jak depresja, której rodzina w żaden sposób nie wspiera, nie zachęca do leczenia, nie dopinguje w tej pracy nad sobą. To jest cytat 16-latki, dzisiaj już 18-latki, która zachorowała na depresję, mając właśnie 15-16 lat, której tata również choruje na depresję, więc jest obciążona genetycznie, której mama udaje, że sprawy nie ma i której babcia uznaje, że chorób psychicznych takich jak depresja w ogóle nie ma, a są
czyli
to...
Czyli ona nie ma wsparcia.
Nie. Nie ma w ogóle wsparcia. Dwa lata temu zapisała się na terapię. Jest pod opieką psychiatry, jest pod opieką również terapeuty. Leczy się, pracuje nad sobą, uczy się. Bardzo chce spełniać swoje marzenia. Natomiast to, co ciągle jej towarzyszy, to jest właśnie tytułowa żyletka. Martyna, bo pod takim imieniem występuje w książce ta dziewczyna, powiedziała mi wprost, że gdyby miała z kim porozmawiać, to pewnie tej żyletki już by z nią nie było. Bo doświadczyła takich sytuacji już w życiu, kiedy napięcie wewnętrzne związane z różnymi pewnie codziennymi takimi problemami, z konfliktami, z rówieśnikami, z wyzwaniami, jakie przed nią stoją w szkole, kumulowało się w niej do tego stopnia, że bardzo chciała jakoś sobie ulżyć. I miała dwie możliwości. Albo z kimś porozmawiać, albo pociąć sobie skórę żyletką. Bardzo chciała z kimś porozmawiać, ale często nie miała z kim. Dlatego nadal korzysta z tej żyletki, chociaż wie, że to nie jest droga do sukcesu, tak? Jakby do tego zdrowia psychicznego, ale póki co nie zawsze jest w stanie sobie bez niej poradzić.
W Twojej książce jest kilka historii bohaterek, dziewcząt. Są też rozmowy ze specjalistami. Masz taki wspólny mianownik, który łączy te dziewczyny, nastolatki chore? Da się to jakoś... To jest środowisko, geny, szkoła, otoczenie, rodzina.
To są wszystkie te rzeczy w różnym stopniu występujące w konkretnych przypadkach. Bo depresja jest taką chorobą, która... Właściwie ma dwie takie najważniejsze przyczyny. Po pierwsze obciążenie genetyczne, czyli pewne takie osobnicze predyspozycje do wystąpienia chorób psychicznych, w tym również depresji, a po drugie czynniki środowiskowe, czyli to potocznie mówiąc, jak ci się życie ułoży. Na jakich kolegów trafisz w szkole, na jakich rodziców trafisz, jakie będziesz miała relacje z rodzeństwem, jaki zawód sobie wybierzesz także, bo dr Przemysław Zakowicz, to jest psychiatra dzieci i młodzieży, na co dzień pracujący w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, to jest największy chyba w Polsce szpital psychiatryczny z takimi oddziałami właśnie dla dzieci i młodzieży, jasno mówi o takim podziale na powiedzmy dwa przypadki. Czyli jeden przypadek to jest właśnie osoby bardzo obciążone genetycznie ryzykiem wystąpienia depresji.
Czyli na przykład ktoś z rodziców albo z dziadków.
Tak, miał, albo z dziadków.
Nieleczoną w ogóle na przykład.
Dokładnie. Czasami nawet niezdiagnozowaną, bo się po prostu uznawało, że nie wiem, no jest melancholikiem.
Tak,
życie tak wygląda.
Albo jest wojna.
Albo jest furiatem, albo jeszcze coś innego. Tak, różne uzasadnienia dlatego znajdowano, więc tak naprawdę nie wszyscy wiemy o tym, że te predyspozycje mamy. I osoby bardzo obciążone genetycznie, w momencie, w którym narażone zostają na niekorzystne działanie czynników środowiskowych, mają bardzo duże szanse na to, żeby na tą depresję zachorować. Czyli na przykład znajdują sobie stresującą pracę, tak? Nie wiedząc o tym, że mają pewne predyspozycje, zatrudniają się w zawodzie, który pewnie też często szczerze uwielbiają i wybierają go świadomie i z pasji, w zawodzie, który naraża ich na właśnie ogromny stres, tak? Na życie w takiej po prostu permanentnej presji.
No, ale do tego stresu ciągnie, bo ten stres się zna.
Właśnie, właśnie.
Dobry.
Tak też może być. Druga historia to jest taka, w której osoby o nieznacznym obciążeniu genetycznym mają na tyle niekorzystne warunki bytowe, że ta choroba mimo wszystko się u nich uaktywnia. Chociaż teoretycznie, gdyby wiodły poukładane życie, gdyby miały fajny krąg przyjaciół, wspierającą rodzinę i pracę, która daje im satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe, to tej choroby mogłoby nie być. Więc tutaj masz trochę loterię.
A twoich bohaterek, jak to wygląda, to raczej...
No właśnie, bardzo życie? Różnie. Mamy w tej książce tak naprawdę 4 bohaterki. Pierwszą z nich jest Joasia, dzisiaj 24-latka, która na depresję choruje od 8 roku życia.
To bardzo wcześnie.
Bardzo wcześnie. Natomiast Joasia jest właśnie przykładem osoby, która teoretycznie nie znajduje w swoim najbliższym otoczeniu osób obciążonych depresją, cierpiących z powodu depresji czy innych chorób psychicznych, ale od początku właściwie swojego życia miała takie poczucie, że coś jest nie tak. Ona bardzo dużo takich bolesnych historii opowiada w tej książce na swój temat. Między innymi o tym, że była dzieckiem niechcianym przez swoich rodziców, że doświadczała przemocy domowej, przemocy seksualnej, przemocy rówieśniczej, że tak naprawdę jej rodzice być może na tyle nie interesowali się jej historią, albo wręcz faktycznie wiązało się to z tym, o czym ona mówi, czyli ja byłam dzieckiem niechcianym, niekochanym, że wypierali tą wiedzę płynącą ze szkoły, bo nauczyciele Joasi zgłaszali się do jej rodziców już, kiedy ona miała właśnie 7, 8, 9 lat, że coś jest nie tak, że dziecko ma problemy emocjonalne, że może jest troszkę zaniedbane emocjonalnie, może warto coś z tym zrobić, może warto poszukać pomocy. Ci rodzice pomocy szukać nie chcieli. Mówili, że wszystko jest okej, a po prostu córka chce na siebie zwrócić uwagę. Fajną i takim pozytywnym akcentem tej historii są dziadkowie tej dziewczyny, którzy interweniowali, zabrali ją do psychiatry. Joasia jest pod opieką psychiatry, jest w farmakoterapii tak naprawdę od tego 8 roku życia. Z różnych przyczyn jednak te leki nie działają. Depresja w jej przypadku przybrała formę lekooporną. No ale Joasia walczy. Więc tutaj można by stwierdzić, że środowisko, tak? Że czynniki środowiskowe.
Jest też rozmowa z mamą dziewczynki.
Jest też rozmowa z mamą.
To jest ta perspektywa rodzica, który się stara. Próbuje się starać.
To jest budujące, bo ja generalnie uważam, że ta książka, mimo takiego dramatycznego tytułu, niesie pewną nadzieję. Przede wszystkim nazywa rzeczy po imieniu, podaje przyczyny, podaje okoliczności, tak? Czynniki ryzyka i podaje też pewne sposoby na to, jak sobie radzić w oczekiwaniu na tą fachową pomoc, tak? O którą w Polsce z różnych przyczyn bywa trudno. Tą mamą, o której powiedziałaś, jest Marta, to jest mama Basi. Basia ma dzisiaj 14 lat. I tutaj właściwie też środowisko, czy raczej okoliczności, bo Marta nie mówiła, ona raczej jest taką bardzo energiczną osobą, bardzo pozytywnie myślącą, tak samo jak jej mąż. Nie mówiła mi na temat żadnych innych przypadków chorób psychicznych w jej rodzinie. Wręcz ona była zdziwiona i zaczęła szukać pomocy, bo bardzo ją zaskoczyło to, co dzieje się z jej córką. Ona przez to, że jest właśnie taka bardzo otwarta i towarzyska, mąż jest taki sam. Mają też młodszego syna, który również jest taki bardzo przebojowy i właściwie wszystkie osoby w tej rodzinie są takie bardzo przebojowe i nagle okazuje się, że jej córka zamyka się w sobie, że cierpi z powodu fobii społecznych, że cierpi z powodu lęków społecznych, że podejrzewa się u niej depresję, że się samookalecza. Więc Marta bardzo szybko podjęła takie działanie i to jest super, tak powinni reagować rodzice. I w przypadku Basi tak naprawdę być może kluczem do wystąpienia tej choroby była pandemia, ponieważ pandemia, o czym się szeroko mówi, głośno się o tym mówiło, że pandemia pogorszyła stan psychiczny dzieci i młodzieży.
Dzięki tej pandemii zaczęło się mówić o tym.
Dzięki tej pandemii zaczęło się mówić, natomiast ja bym chciała tutaj jakby sprecyzować, że to nie sama pandemia i nie samo zamknięcie dzieci w domach pogorszyło ich stan psychiczny, ale powrót do szkół. I teraz sprawa jest o tyle złożona, że trzeba nabrać perspektywy, tak? W szkole dzieci były od zawsze. My byliśmy w szkole, nasze dzieci są w szkole, nasi rodzice byli w szkole, szkoła się zmienia, natomiast szkoła od zarania dziejów, odkąd pamiętam, jest uznawana za opresyjną, tak? Dzieli się dzieci w niej na gorsze i lepsze. W szkole jest przemoc rówieśnicza, jest niebywale dużo zajęć, dzieci są zmęczone, przebodźcowane, coraz więcej. I dopóki te dzieci nasze były w tym trybie codziennym, że od 8 do 17 w różnym przydziale czasowym są w szkole, że piszą klasówkę za klasówką, kartkówkę, sprawdziany, egzaminy, ósmoklasisty gimnazjalne i matury, funkcjonowały trochę z rozpędu, tak? Po prostu tak było, one były jako małe dzieci wrzucone w ten system i tak sobie dzień za dniem spędzały. W momencie, w którym spędziły 2 lata na nauczaniu zdalnym, i potem kazano im wrócić do tego systemu, poczuły, dopiero wtedy właściwie poczuły tak jakby świadomie, że to jest straszne. One przez te 2 lata nabrały pewnego dystansu, miały trochę więcej luzu, mogły się bardziej wysypiać, nauczyciele mniej wymagali, bo też mniejsze możliwości przekazania wiedzy były. Więc te 2 lata były dla nich trochę takie... I nagle wrócili do szkoły. I dopiero wtedy się okazało,
myślę,
jak...
Myślę, że dorosły też to może zrozumieć, jak, nie wiem, zostawia pracę albo traci pracę, za kilka miesięcy idzie do kolejnej, tak. To jak ten czas, kiedy nawet odpocznie świadomie, bo tak sobie zaplanował, zbliża się ten czas pójścia do pracy, to już się ten lęk i stres zaczyna wzbudzać.
I no w ten sposób właśnie jako dorośli powinniśmy o tym myśleć, tak? Bo my sobie powtarzamy, no ale przecież ta szkoła się nie zmieniła. To jest szkoła. Ona taka sama była, tak? Ona taka sama jest. Otóż właśnie to, co powiedziałaś, to jest te dzieci po prostu nabrały trochę dystansu, nabrały trochę luzu i nagle wrzucono je znowu do worka z ciśnieniem. Nadrabiamy straty, które wywołała pandemia, tak? Nadganiamy program, nadrabiamy zaległości.
To tak jakbyś w robocie musiał 2 razy więcej zrobić na przykład. Po luzie, nie? Dorośli inaczej podeszli do tej pracy zdalnej. Okazało się, że to nie są żarty, nie? Tak. Że to trzeba pracować, ale szkoła była trochę z przymrużeniem oka.
Była nawet w wielu przypadkach. W przypadku szkoły publicznej faktycznie te zajęcia nie trwały tak długo, nie było wszystkich zajęć i to sprawiło w przypadku właśnie Basi i pewnie wielu innych dzieci, z którymi akurat nie rozmawiałam, wystąpienie tego rodzaju problemów psychicznych. Mamy jeszcze 2 bohaterki. Martyna, o której już powiedziałam, od której słów wziął się tytuł tej książki.
Z małej miejscowości.
Tak, to jest miasto powiatowe. Bardzo mnie prosiła, żeby nie podawać nazwy tej miejscowości, więc powiedzmy, że 20-30 tysięcy mieszkańców, więc stosunkowo niewiele. A 4. osobą jest Natalia. I Natalia jest akurat przykładem kogoś, kto, można by powiedzieć, zachorował. No w sumie nic takiego specjalnego się nie stało. Tak? Natalia miała obciążenie genetyczne i jest tego świadoma. Jej mama miała też tego rodzaju problemy. I w jej przypadku takim stresem, z którym ona kompletnie nie potrafiła sobie poradzić, a który doprowadził do wystąpienia depresji, był rozwód jej rodziców. Teoretycznie ona ma, ci rodzice się rozwiedli, ma dzisiaj kontakt bardzo dobry i z tatą, i z mamą. Ci rodzice są bardzo zaangażowani w jej życie, w życie jej młodszego brata. I ten rozwód nie był, jak my to moglibyśmy kolokwialnie powiedzieć, taki kompletnie patologiczny. Tak? To nie było tak, że się mama z tatą kłócili, tak, że się obrażali nawzajem, walczyli o dzieci. W miarę cywilizowanie to przeprowadzono, natomiast tak czy siak było to na tyle traumatyczne dla tej wówczas 16-letniej dziewczyny, że zapadła właśnie na depresję.
W rozmowach z ekspertami pojawia się też taki wspólny mianownik. I to jest ocen różnych osób, i pedagoga, i terapeuty, i wychowawcy, i psychiatry. Rodzina, że to jest fundamentem, nie? Że od tego się zaczyna, to bezpieczeństwo zapewnione w tej rodzinie i dopiero potem jest też szkoła, wszędzie się pojawia, ale że rodzina to jest ta podstawowa komórka i szkoła. Nawet jeden z ekspertów mówi, że dzieciaki, które trafiają do szpitali i w ogóle dzieciaki dzisiaj mają już zaburzone potrzebę drugą podstawową potrzebę jest piramidy Maslowa.
Tak.
Czyli bezpieczeństwo.
Tak.
Okej, okay, są fizjologicznie, na poziomie fizjologicznym wszystko jest okej, okay, ale już z tej drugiej, drugiego stopnia piramidy, gdzie do kolejnych?
Nie mogą przeskoczyć.
Tak, już jest zaburzone to, tak, to bezpieczeństwo.
I tu mamy problem, który też narastał przez lata, czyli pewne niedociągnięcia wychowawcze, powiedzmy, tak, które były w pokoleniu naszych rodziców, które myśmy przejęli i które, którym nie sprzyjają też czasy, w których żyjemy. Czy miasta głównie duże, gdzie mamy tego czasu mniej, grafik mamy napięty, wydaje nam się, że po prostu dziecko musi być od rana do nocy w jakimś tam harmonogramie.
Musi być jakieś.
Musi być jakieś, że nie może być tak, że ono, nie wiem, o 12 czy o 13 skończy szkołę i po prostu tam gdzieś pójdzie się na podwórko bawić, bo na pewno tam czyha na to dziecko samo zło. Chociaż my przecież częstokroć dzieciństwo spędzaliśmy na podwórkach właśnie i byliśmy, wydaje się, przeszczęśliwi, funkcjonując w pewnym schemacie, w pewnej grupie, w pewnej codzienności, budując sobie te relacje rówieśnicze, ucząc się też rozwiązywania konfliktów, czy w ogóle tego, że te konflikty istnieją. Tak?
A konflikt na podwórku to jest poważna sprawa.
Bardzo poważna, trzeba się nad nią pochylić. Nasze dzieci często okazji na to nie mają, bo mają grafik wypełniony nauką, zajęciami dodatkowymi, zajęciami pozalekcyjnymi. Ale wydaje się, że to, co jest ważne, to jest też taki kryzys rodziny, o którym Marcin Łokciewicz mówi. Tak? Czyli jakby my, oprócz tego, że zaplanujemy tym dzieciom ten czas, mamy problem w budowaniu z nimi relacji, takiej przyjacielskiej, zwykłej relacji, w której o wiele łatwiej nawzajem zrozumieć swoje potrzeby, o wiele łatwiej też wtedy dostrzec, jeśli druga strona ma problem.
Szczególnie kiedy ten nastoletni okres zaczyna wchodzić w grę.
W okresie nastoletnim mamy jeszcze dodatkowy problem, czyli niski poziom serotoniny, który jest efektem pewnych fizjologicznych zmian, tak? To jest biologia, to jest
naukowo potwierdzone. Które są gigantyczne w okresie.
Które są gigantyczne w okresie dorastania, więc to nie jest tak, że młodzież ma humory, bo ma humory, bo hormony.
Ale przez lata to było.
Tak, to było tak postrzegane tak, i tak hormony. Nazywane. Hormony, nastoletnie burze, przejdzie, bunt. Przejdzie, tak? A wcale nie. To jest ten etap, w którym dzieci chyba najbardziej potrzebują wsparcia rodziców, ponieważ właściwie one same są zmianą i wszystko, co je otacza, się zmienia, tak? One nie mają żadnych punktów takich stałych wtedy w życiu. I bardzo ważne jest to, żeby wtedy dzieci tym bardziej supportować. Wiek 15 plus to jest właśnie ten wiek, kiedy najczęściej diagnozuje się tą dziecięcą depresję. Najwięcej pacjentów też po pandemii przybyło właśnie w tym przedziale wiekowym. Więc tutaj bardzo duża prośba i duży taki głośny apel do rodziców nastolatków o tę uważność, żeby jednak wyłapywać pewne zmiany, które w dziecku zachodzą, bo to nie jest tak, że dziecko czy młody człowiek jest w stanie od rana do nocy udawać, że wszystko jest w porządku i cały czas się uśmiechać. Tak? Znaczy my jako rodzice jesteśmy w stanie te zmiany zauważyć, nawet jeśli są subtelne.
Znaczy my jako dorośli w ogóle potrafimy udawać na przykład jak trzeba,
tak,
nie?
Tak, potrafimy.
A dziecko jednak nie jest
dziecko
w stanie
nie potrafi. No,
tak bardzo się zamaskować.
Tak. Ale dziecko też nie potrafi nazwać tego, co się z nim dzieje.
Bo nie
często.
Wie.
Bo nie wie. Im starsze dzieci oczywiście, tym lepiej im to idzie. Ale no, siedmiolatki na przykład, które też zapadają. Czy w ogóle mówi się, i o tym mówiła pani doktor Barbara Remberg, że nawet niemowlęta mogą cierpieć na depresję. Tak? Oczywiście z przyczyn jasnych pewnie dla każdego ciężko jest u niemowląt tę depresję zdiagnozować. Tak? Bo niemowlę nam nie powie, że jest smutne. Natomiast kilkuletnie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia nastroju czy właśnie epizody depresyjne, nie mówią, że są smutne, że nie wiem, chcą umrzeć. Tak? One często mówią, że się źle czują, że szkoła je nudzi, albo przedszkole jest głupie, albo w jakiś inny sposób odnoszą się do tego, że świat je męczy, tak? Bo to do tego się sprowadza. Mają problemy w relacjach rówieśniczych i tak dalej, i tak dalej. Starsi trochę, czy to będzie 10, czy 12, czy 13-latek, wysyłają takie sygnały jeszcze na przykład za pośrednictwem ocen, tak? W szkole. Czyli duża zmiana. Mówi się o tej dużej zmianie, która powinna zwrócić uwagę. Albo oceny się pogarszają, albo się dramatycznie poprawiają, tak? Czyli jakby dziecko, które cierpi z powodu depresji, albo jest na tyle zniechęcone i na tyle źle to znosi, że opuszcza się w nauce, albo tak bardzo chce się zająć czymś, czyli w tym przypadku nauką, żeby nie przeżywać tego cierpienia, żeby nie myśleć o tej pustce, która go wypełnia, że te oceny, nie wiem, powiedzmy z 3,5 lądują na miejscu piątek.
To chyba trudniej zauważyć, wiesz, jak są lepsze oceny niż
wszyscy
jak są
gorsze. Wszyscy się cieszą wtedy.
Tak, że wow. I super.
Tak.
I
jest super. I właśnie
no,
i to
a jak
jest,
masz gorsze,
to jest
no to wiadomo, to zwraca
tak,
uwagę.
To wtedy, no bo jest jakiś problem tak. Na pewno, tak? Bo z czymś sobie dziecko nie radzi. Jak oceny idą do góry, to wszyscy się, tak jak mówisz, cieszą i gratulują temu dziecku. I właściwie jeszcze mniej się na nim koncentrują, niż gdy miało, nie wiem, czwórki czy trójki, tak? No bo uznaje się, że wtedy to na pewno sobie, to jest najlepszy dowód na to, że dziecko sobie radzi. Świetnie sobie radzi, skoro ma dobre oceny, tak? Bo może się skoncentrować, bo przyswaja wiedzę, bo funkcjonuje w tym trybie szkolnym jest super.
Rozmawiasz z ekspertami, którzy pracują w swoich zawodach od wielu, wielu lat. Jak oni na przestrzeni ostatnich lat postrzegają to, co dzieje się z dziećmi? Czy jest więcej zachorowań, czy więcej wykrywalności, jest większa świadomość? Czy trochę to się zmienia ze względu na też świat, w jakim żyjemy? Mhm. Widzą taki skok w porównaniu do tego, co
Widzą
było kiedyś?
Widzą skok. Właściwie wszyscy mówią to samo. Mhm. To jest takie uderzające po lekturze tej książki, że oni właściwie wszyscy mówią to samo, czyli tej depresji wśród młodych ludzi przybywa. Marcin Łokciewicz mówi, że w porównaniu, nie wiem, sytuacją sprzed dekady, tak, czy 15 lat, mamy nawet o 20% więcej przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży. To samo mówi dr Przemysław Zakowicz, to samo mówi Paulina Dąbrowska, to jest ekspertka, psycholożka też pracująca na co dzień z dziećmi, które dzwonią na telefon zaufania 111, 116. To samo mówi profesor Brunon Hołyst, właściwie to samo mówi pani doktor Barbara Remberg. Tak? Wszyscy eksperci, którzy są w tej książce, są zgodni, że tych przypadków wśród dzieci i młodzieży, przypadków depresji przybywa i będzie przybywać, jeśli nie zaczniemy zmieniać systemu, w którym te dzieci funkcjonują. Bo depresja dzieci i młodzieży ma to do siebie, że jej profilaktyka czy jej leczenie wymaga zmiany całego systemu. Konieczna jest terapia rodzinna, konieczna jest zmiana sposobu funkcjonowania szkoły, konieczna jest większa dostępność psychologów i pedagogów, którzy w wielu przypadkach depresji, to też warto podkreślić, w przypadkach wielu problemów wychowawczych, czy właśnie obniżonego nastroju u dzieci, czy nawet epizodów depresyjnych, szybka pomoc, dostępna właściwie od ręki, udzielona w gabinecie pedagogiczno-psychologicznym, u psychologa szkolnego, czy nie wiem, gdzieś na osiedlu, tak, u kogoś, kto jest profesjonalistą, może uchronić dziecko przed pogorszeniem się jego stanu.
I psychiatra powinien być tą ostatecznością. Psychiatra to zakłada reforma psychiatrii dziecięcej, ta trzyetapowa, żeby właśnie w środowisku dziecka już znaleźli się specjaliści, tak, którzy będą to wykrywać. Potem, żeby są też te środowiskowe centra pomocy psychicznej. Tak. To jest cały czas program pilotażowy, ale się zmienia. Jeden właśnie z ekspertów mówi, że to jest w zasadzie lustro do systemu brytyjskiego, który tam działa. I jak oni oceniają ten program? To będzie dobre, czy
wiesz,
to potrzeba jednak lat?
Generalnie ta reforma oceniana jest bardzo dobrze. Ona jest pomyślana bardzo dobrze, tylko problem polega na tym, że ona utknęła. Ona nie jest wdrażana, tak? Wdrożono pierwszy filar, ale nie wdrożono kolejnych, więc cały czas tych ekspertów mamy za mało. Za mało mamy psychiatrów, za mało mamy dostępność tych psychologów i pedagogów. Ja to wiem też po sobie, bo eksperymentalnie dzwoniłam w ostatnim czasie do kilku gabinetów w Warszawie, a żyjemy w stolicy jednak, więc teoretycznie mamy największe zasoby tych specjalistów i najwcześniejsze terminy to są za 3 miesiące. Wiem, że podobnie wygląda sytuacja w Trójmieście, bo kilka dziewczyn stamtąd też do mnie pisało, że w tej chwili umawiają wizyty prywatne na koniec lipca.
No tak, bo depresja jest chorobą śmiertelną.
To jest
nieleczona może prowadzić do śmierci. 3 miesiące to w przypadku depresji jest o wiele za długo.
To jest o wiele za długo, zwłaszcza, że mówimy o dzieciach i młodzieży, tak? Czyli jakby osobach, które szczególnie wrażliwe są na choroby psychiczne i szczególnie wobec nich bezbronne, bo nie mają tych narzędzi, które mamy my, tak? Nie potrafią sobie racjonalizować, nie potrafią zrozumieć tego, co się z nimi dzieje, zwłaszcza jeśli my, dorośli, z nimi o tym nie rozmawiamy. I nie podkreślamy jasno, że to jest choroba, którą trzeba leczyć, po prostu, tak? To nie jest żadne widzimisię, to nie jest, nie wiem, coś, co trzeba przeczekać. To jest stan, który trzeba zdiagnozować i jak najszybciej leczyć.
I jeden z ekspertów mówi też, że po prostu musimy jak najszybciej zacząć traktować depresję jako chorobę jak każda inna.
Tak. Tak, i to jest warunek, który właściwie musimy spełnić, żeby wyeliminować tę depresję z naszej codzienności. Bo na dobrą sprawę przy tych statystykach, które dzisiaj mamy, przy informacji, że na depresję choruje w skali świata ponad 300 milionów ludzi, no to właściwie to jest podstawa, tak? Podstawa to jest taka społeczna świadomość i przekonanie, niepodważane z żadnej strony, przez żadne środowisko, że to jest choroba, którą powodują określone czynniki, określone przyczyny i którą należy po prostu leczyć. To wszystko. Tu jakby tak. Nic więcej nie musimy dodawać. Po prostu depresja to choroba. Z chorobą idziemy do lekarza.
Tak, ale to, że tutaj akurat leczenie jest jakby dwutorowe, bo jest i farmakologia, i psychoterapia, ale dzięki temu, że byłoby więcej tych specjalistów, może nie trzeba by było dochodzić do tego momentu niezbędnej farmakologii, tak. A szpital byłby absolutną ostatecznością. Ale tak jak mówisz, w przypadku dorosłych, no dorosły jakby idzie na terapię, jest sam świadomy tego, dziecko jest zależne cały czas. Tak. I leczenie tego dziecka też zależy od tego szeroko pojętego środowiska. Czyli to jest i rodzina, i szkoła.
Tak. Dlatego to jest ta ciemniejsza strona, tak. Powiedzmy, walki z depresją.
No bo szkołę mamy reformę w tej z powrotem odkręcaną, zakręcaną.
Dokładnie tak.
A gdzie jest ta psychologia tam? Jakby,
nie ma psychologii i wiesz, nie ma tej funkcji, o czym też mówią moi eksperci. Nie mówią, mówią o tym, żeby wrócić do sytuacji, w której szkoła spełnia funkcje wychowawcze. Bo my jesteśmy w tej chwili w sytuacji od wielu lat, w której szkoła przekazuje wiedzę. Szkoła jest tą instytucją kształcącą i okej.
Okay, a rodzina wychowuje.
A rodzina wychowuje. Mhm. Tyle tylko, że nasze dzieci w szkole spędzają bardzo dużo czasu. Wszyscy wiemy o tym, od lat wiadomo o tym, że szkoła, zwłaszcza w szkole podstawowej, bardzo częsty jest problem przemocy rówieśniczej. Nikt z tym nic nie robi. Nauczyciele mają mało czasu z racji tego, że cały czas gonią z przekazywaniem wiedzy, z programem, mało czasu na wychowywanie młodzieży. Tak? Ta młodzież po prostu nie ma czasu uczyć się życia. Nie ma czasu dowiadywać się czegoś o sobie, o swoich emocjach. Marcin Łokciewicz, również już wspomniany już w tej rozmowie, mówi w książce takie zdanie: skoro istnieją szkoły rodzenia, dlaczego nie mamy szkół z bycia rodzicem, tak? Szkoły, nie wiem, emocji, powiedzmy, tak? Dlaczego te dzieci też nasze w szkołach nie mają w programie uwzględnionych zajęć z emocji, tak? Moja córka chodzi do szkoły prywatnej. Z tej przyczyny, jakby mam tutaj różnicę, moi przyjaciele są w szkołach publicznych, więc widzę te różnice bardzo spektakularnie. I faktycznie oni mieli, w momencie, w którym kończyła trzecią klasę, przez cały semestr przychodziła pani psycholog, mieli takie warsztaty właśnie z emocji, no bo duża zmiana, przechodzą do czwartej klasy, więc jak sobie radzić ze stresem i tak dalej. To powinno być normalne, to powinno być w każdej szkole, tak? Dzieci nawet w tym wieku już warto uczyć właśnie tego, jak sobie radzić ze stresem, że to jest normalne, że one czasami już mają dosyć wszystkiego, jak rozładowywać napięcie, tak? Jak czerpać z otoczenia jakieś takie pozytywne impulsy.
No ale wiesz, z trzeciej do czwartej to i tak jeszcze, czy to już się dużo zmienia w programie, ale zostajesz w tym budynku, tak, w tym samym środowisku, tak. Ale kończysz szkołę podstawową, idziesz do liceum.
Oczywiście.
Albo do jakiejś innej szkoły.
To i jest wtedy tym bardziej,
zmiana,
no. Tym bardziej, tak?
Natomiast jeszcze jesteś nastolatkiem, który ma burzę.
Hormony i niski poziom serotoniny. Tak. Właśnie, więc im wcześniej byśmy zaczęli, im częściej byśmy o tych emocjach z dziećmi rozmawiali, im więcej czasu byśmy z nimi spędzali, tym lepiej dla nich. Naprawdę.
Właśnie tak myślę o tej przemocy, wiesz, w szkołach, że ona jest, ale jest niezauważona albo ignorowana, no bo może nie wszystkie dzieci wiedzą, ale myślę, że też dorośli nie wiedzą, że przemoc to jest nie tylko przemoc fizyczna,
tak.
Że jest coś takiego jak przemoc psychiczna. Tak. I ona jest równie silna i równie nikt na nią nie zasłużył. Więc jeżeli dzieciaka na przykład nikt nie leje, tylko mu dogryzają, to on może nie wiedzieć, myśli, że tak jest.
Tak.
Nie? Nikt mu nie powiedział. Dorosłe kobiety często tkwią, tak? Są poddawane przemocy.
Oczywiście, że tak. O tym się niewiele mówi, tak. I mam wrażenie, że nikt nie ma za bardzo pomysłu, tak. jak to ugryźć, ten problem. Natomiast tutaj też trzeba podkreślić, że dzieci, zwłaszcza te młodsze, to nie jest tak, że rodzice są super i idealni, a dziecko z nieznanych przyczyn stosuje wobec rówieśników przemoc rówieśniczą, tak? To dziecko skądś tę przemoc przynosi. Więc tak naprawdę oprócz tego, że powinniśmy się dzisiaj absolutnie ze wszystkich sił skupić na tym, jak pomóc naszym dzieciom, to powinniśmy też przeanalizować nasze własne zachowania, tak? To, jak my się do siebie nawzajem odnosimy w domu, nawet w sytuacji konfliktu, tak? Bo kłócić się można na różne sposoby. Można się kłócić w sposób toksyczny i absolutnie przemocowy, można się kłócić w sposób konstruktywny, tak? Dzieci to widzą, dzieci to kopiują też, tak? No bo co będą kopiować? Kopiują przede wszystkim zachowania dorosłych do pewnego etapu, rodziców, później być może nauczycieli, może jakichś przyjaciół, tak, rodziców. Ale generalnie dorośli są tym lustrem dla nich, tak? Oni patrzą, no oni, one, dzieci się uczą przez obserwacje. O tym też dr Przemysław Zakowicz mówi. To są absolutne kopiowanie naszych zachowań. Więc te dwie rzeczy. Po pierwsze, staramy się wspierać nasze dzieci, po drugie, zastanawiamy się nad sobą. I tutaj też historia Basi, o której już wspomniałyśmy. Mama Basi, która bardzo szybko podjęła interwencję. Wydaje się, że faktycznie ta mama w tej rodzinie jest jakby takim prowodyrem i dużo lepszy ma kontakt z dziećmi. Tata jest trochę gdzieś tam z boku z różnych przyczyn. Natomiast w momencie, w którym poszło do psychologa, mama z Basią poszło do psychologa, pani psycholog gdzieś tam zaczęła drążyć, no i okazało się, że ta dziewczynka nie może się do końca z tatą porozumieć. Tata został zaproszony również na rozmowę. Jakoś tam to spotkanie chyba konstruktywnie w miarę przebiegło i już nie skupiając się na wszystkich treściach, które tam w trakcie tego spotkania przekazywano, wniosek był taki, że rodzice, zwłaszcza właśnie tata, z którym ta dziewczynka nie do końca mogła się porozumieć, powinni traktować swoje dzieci tak jak swoich przyjaciół. Nie wymuszać, nie wywierać na nich jakiejś takiej presji niezdrowej, czyli skoro Kasia mogła dostać piątkę, to dlaczego ty dostałaś trójkę, tak? No dostała, trudno, no może miała zły dzień, może, nie wiem, była niewyspana, może zjadły ją nerwy. Do przyjaciół się w ten sposób nie odnosimy, tak?
A ty przyjaciół mnie wydajesz poleceń.
Tak, nie złościsz się na nich, tak? Czasami są jakieś nieporozumienia, ale generalnie obie strony dążą do tego, żeby sprawę sobie wyjaśnić. Szanują się, wspierają się, tak? Są dla siebie nawzajem wtedy, kiedy siebie potrzebują, tak? Dzwonią do siebie czasami, nie wiem, po nocy, jak się coś w życiu popsuje i chcą pogadać. I w ten sam sposób rodzice powinni rozmawiać z dziećmi.
Ale często jest chyba też tak, że to z rodzicami współpraca też jest ciężka, bo to dziecko jest takim papierkiem lakmusowym albo naszej dumy, tak, albo porażki. Tak? Że tak, się uczy, tak, nabroiło w szkole, to jakby my porażka. Fajnie się uczy, to duma, nie? Tak. Że my sobie wartościujemy się tym dzieckiem.
Znaczy to jest taki szerszy problem, bo tak naprawdę ja sobie myślę po wszystkich tych rozmowach, które odbyłam w ramach pracy nad książką, ale teraz, które odbywam teraz, bo bardzo dużo maili przychodzi, dużo telefonów dzwoni od czytelników i też dziewczyny, które występują. Właściwie oni nawet nie pytają, bo oni mówią, tak? Oni mówią, że właściwie oni, właśnie ktoś im w końcu wyjaśnił, tak, że to po prostu się dzieje, że to nie jest nic złego, że to jest pewien mechanizm, tak, że też nie wolno, bo nam się często wydaje, że dzieci, nasze dzieci są jak my, nie? Że skoro pewne metody wychowawcze na przykład w naszym przypadku działały, a inne nie działały, to my będziemy tak samo, to nasze dziecko i ono tak samo zareaguje. Otóż właśnie nie. Czasami jest tak, że to dziecko jest od nas tak różne, że żadne metody znane nam wychowawcze nie działają. I żeby cokolwiek zadziałało, to trzeba to dziecko poznać, tak? Trzeba je zaakceptować. Skonstatować, że po prostu jest ono inne niż my i trudno. Jest jakie jest, ważne, żeby było szczęśliwe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to jest właśnie to, o czym powiedziałaś, czyli to ocenianie, tak, siebie nawzajem, to, co też my jako rodzice robimy, tak? Jeśli ktoś ma niegrzeczne dziecko, to tak zerkamy na niego z ukosa, tak? No bo jest na pewno fatalnym rodzicem, skoro dziecko jest niegrzeczne. Powinniśmy się przestać skupiać na tym. Po prostu powinniśmy otworzyć nasze umysły i wysłuchać tego, co nam ma do powiedzenia psycholog czy pedagog, tak? Posłuchać tego dziecka i spróbować się dopasować trochę do niego, tak? Tak jak przyjaciel nasz się dopasowuje do nas. W książce jest też taki przykład właśnie z historii, że tak powiem, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, do którego trafiła w tym momencie 14-letnia dziewczyna po próbie samobójczej. Dziewczyna się rzuciła pod samochód. Kiedy przywieziono ją do szpitala, okazało się, została oczywiście rozebrana w celu badania, przeprowadzano i tak dalej, musiała się przebrać w piżamę. No i okazało się, jak się przebrała w tą piżamę, zdjęła spodnie, że właściwie na całych nogach nie ma ani jednego fragmentu skóry, który nie byłby pocięty żyletką. Ta dziewczynka się cięła sobie skórę od wielu, wielu lat. Po nitce do kłębka okazało się, że tutaj przyczyną był tata. Tata, który był bardzo zdyscyplinowany. Mhm. Sam był wychowywany w dyscyplinie. No i uznał, że skoro on wyszedł na ludzi, był człowiekiem sukcesu, sprawował jakieś szanowane funkcje zawodowo, świetnie im się wiodło finansowo, no to on będzie tak samo wychował swoje dzieci, jakby mając tylko
i wyłącznie... na sukces.
Oczywiście, no. Ich dobro na sercu mu leżało, tak? To nie było tak, że on chciał je skrzywdzić, on po prostu uznawał, że dzieci trzeba kształtować poprzez dyscyplinę. I ta dziewczyna sobie tak bardzo nie radziła z tą dyscypliną, z którą on właśnie, jej tata, radził sobie świetnie jako dziecko, tak? Że zaczęła stosować wobec siebie przemoc, tak?
Rodzina była zaskoczona.
Rodzina była zaskoczona. Rodzina kompletnie. Ten tata zresztą, psychiatrzy i lekarze rozmawiali z nim wiele razy, no bo w przypadku dzieci zalecana jest terapia rodzinna, tak? No bo jakby oni mogą zaleczyć objawy, ale przyczyny zostają. Tak. Przyczyny leżą w rodzinie. Akurat w tym przypadku leżały w rodzinie, tak? Za duża presja, zbyt duży rygor. Przez 2 czy 3 miesiące namawiano tego tatę na to, żeby jednak poszedł na terapię. I w końcu się zgodził, mimo że tam oczywiście padały hasła typu to wstyd dla całej rodziny, dla całego miasta i tak dalej, i tak dalej. Zgodził się. I dopiero wtedy ta dziewczynka zaczęła faktycznie dochodzić do siebie, tak? Dopiero wtedy, kiedy ona poczuła trochę luzu, kiedy ona poczuła jakieś wsparcie ze strony rodziny, a nie tylko wymagania. I zdaje się, że dzisiaj, bo są w kontakcie lekarze z tą rodziną, zdaje się, że dzisiaj funkcjonuje dużo lepiej. Tata też czasami pisze wiadomości, że właśnie bardzo dziękuję, bo dopiero teraz dostrzega to, co robił nie tak. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy złymi rodzicami, jeśli nasze dziecko ma problemy psychiczne, ale być może nieświadomie zupełnie, w większości przypadków, ja wierzę w to jednak, że rodzice, niewielu jest rodziców, którzy pragną krzywdy swojego dziecka, tak? Czy chcą, żeby cierpiało. W części przypadków po prostu nie jesteśmy świadomi tego, jak nasze zachowanie wpływa na nasze dziecko.
No, często właśnie samookaleczanie to jest takie wołanie o pomoc, tak. Nie? Najpierw jest ukrywanie, dawanie sobie tego upustu bólu emocjonalnego, ale też wołanie o pomoc, żeby tę pomoc dostać. No, kolejnym niestety krokiem są próby samobójcze i te próby, które zakończyły się śmiercią, te dane, które podaje Komenda Główna Policji, czyli oficjalnie odnotowane, są z roku na rok coraz większe. Tak, w tym 2000...
Prawie 1500 prób mieliśmy
odnotowanych.
A tak jak mówisz, odnotowane to są tylko te, do których została wezwana policja, tak? Czyli ta próba była na tyle poważna, nieudana, no udana, no to wiadomo, że była poważna, że została wezwana policja. Natomiast szacuje się, że na jedno samobójstwo skutecznie popełnione, to są dane WHO, przypada od 100 do 200 prób. Czyli no, jeśli sobie przeliczymy, to wychodzą nam naprawdę straszne liczby. Bardzo dużo dzieciaków jest doprowadzonych do tego stanu, natomiast tutaj też trzeba podkreślić, że samobójstwo jest taką ostatecznością. Przed samobójstwem są samookaleczenia, ale one też nie występują z dnia na dzień. Tak naprawdę te samookaleczenia i później samobójstwo, czy próby samobójcze, to są efekty wieloletnich zaniedbań. To są efekty wielu lat pozostawania w jakiejś takiej bezradności, w takiej bierności, w przewlekłym stresie, tak? Czy to są efekty przemocy lub właśnie zaniedbań po prostu wychowawczych? Czy...
Próby samobójcze i samobójstwo to jest temat, o którym się przez lata nie mówiło głośno, nie mówiło się w mediach, była taka niepisana zasada, żeby jakby nie informować o tym, no bo może się pojawić ten efekt naśladownictwa. Bardzo ciekawa i bardzo, bardzo mocna jest rozmowa z profesorem Brunonem Hołystem, znanym kryminologiem, ale też jakby pionierem suicydologii w Polsce. I on mówi wprost, mówi twardo, mówi też tak... No bez takiego przerażenia, nie? Bez takiego wstydu o próbach samobójczych i o samobójstwach. Że też w całej populacji 24% ludzi miało raz w życiu na przykład taki gorszy stan, kiedy myślało o myślach samobójczych.
Tak.
Jak on podchodzi do tego tematu teraz, sytuacji dzisiejszej dzieci i młodzieży, kiedy słyszy się o tylu próbach i o tylu samobójstwach?
No, przede wszystkim nie jest zaskoczony. Mhm. Przerażające jest to, że kiedy rozmawia się z ludźmi badającymi depresję, czy pracującymi z ludźmi cierpiącymi na depresję, czy też właśnie z samobójcami, to właściwie oni wyglądają wszyscy, jakby się spodziewali tego. Mhm.
Jakby... Że tam nie ma szoku, jak podajesz.
Nie, zupełnie nie ma, nie są zdziwieni tym, co się stało. Oni wręcz tak jakby trochę się nawet spodziewali tego, że to nastąpi, że takie będą efekty właśnie tych zaniedbań. Profesor Hołyst bardzo jasno i wprost mówi w tej książce, że ten problem się sam nie rozwiąże i że jeśli nie stworzymy profilaktyki, takiego narodowego programu profilaktyki samobójstw na przykład, tak? No to ta liczba nie spadnie. Liczba tych prób samobójczych podejmowanych przez młodych ludzi nie spadnie. Tak samo jak nie spadnie liczba osób cierpiących z powodu depresji, jeśli nie zaczniemy faktycznie na temat tej depresji głośno mówić i nie zaoferujemy kompleksowej pomocy tym ludziom. Te samobójstwa zawsze były. Wśród dzieci i młodzieży również. To nie jest tak, że ich, nie wiem, nigdy nie było, a teraz nagle się objawiło. One zawsze były. Natomiast po pierwsze było ich mniej. Po drugie...
Ukrywane były?
Ukrywane były. Albo wiesz, tam jest taka historia, której profesor Hołyst też opowiada, doświadczył tego na własnej skórze, kiedy samobójstwo popełniało dziecko czy młody człowiek. Zresztą każdy, tak? W przypadku każdego samobójstwa najpierw trzeba wykluczyć udział osób trzecich, żeby móc potwierdzić, tak, że faktycznie było to samobójstwo, więc profesor Hołyst był w takich zespołach, które wykluczały udział osób trzecich, czy też potwierdzały właśnie, zależy jak nazwać, potwierdzały, że to było samobójstwo. I w przypadku pewnej trzynastolatki w jakiejś małej miejscowości jej mama tak bardzo była przerażona tym, że świat się dowie, że to dziecko popełniło samobójstwo, że wręcz chciała ich przekupić, żeby oni tylko powiedzieli, że to nie było samobójstwo, że tam, a może wypadek, a może no, ktoś tam pomógł tej dziewczynce, tak, odebrać sobie życie. Do tego stopnia ludzie boją się krytyki i ocen. Natomiast no, samobójców samych to nie odstrasza kompletnie. Ja też o to profesora pytałam, o to przecież społeczne piętnowanie samobójców, tak? Bo w wielu kulturach samobójcy są uznawani za jakiś taki rodzaj ludzi, których trzeba się wstydzić, tak?
Ja wiesz, do pewnego czasu byli też chowani na cmentarzach.
Poza właśnie, poza płotem. Za płotem, dokładnie.
Jakby nie mógł być pochowany.
Dokładnie tak. Natomiast no, człowiek, który decyduje się na samobójstwo, często jest już w tak złym stanie psychicznym, że kompletnie go to nie interesuje. W przypadku dzieci jest jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż dzieci do pewnego wieku nie zdają sobie sprawy z nieodwracalności śmierci. I one mówią, jak umrę, to dopiero ktoś zauważy, że mam problem, tak? Bo im się wydaje, że jak one umrą, to wtedy, ale wtedy już im się nie da pomóc, tak? One tego nie rozumieją. Często to jest takie bardzo dramatyczne i bardzo głośne wołanie o pomoc. Ale nie pierwsze i nie jedyne, bo przed tym samobójstwem wiele sygnałów dzieci wysyłają. I tutaj też potwierdzić może to popularność, rosnąca popularność telefonów zaufania, gdzie właściwie 24 godziny na dobę i eksperci się zmieniają, natomiast ten telefon cały czas dzwoni. Te dzieci szukają dla siebie ratunku. Na pytanie, dlaczego szukają go na zewnątrz, a nie wśród najbliższych.
No, czasu łatwiej obcemu powiedzieć, niż bać się kary albo rozczarowania.
Wstyd jest też czynnikiem kluczowym. Dzieci się wstydzą i boją się tego, że zostaną uznane za takie, które nie spełniają oczekiwań rodziców, że są słabe, że są leniwe, że sobie gdzieś tam nie radzą. Ale to jest właśnie, to jest efekt jakiejś takiej wieloletniej, fatalnej komunikacji na temat depresji. Tak? Dlaczego one się wstydzą tego, że są chore? No. Czy jeśli mają zapalenie płuc, to się wstydzą powiedzieć mamie? Nie, że gardło je boli.
A jak masz nogę w gipsie, to ci się cała klasa podpisze.
Oczywiście. I o tym też Marcin Łokciewicz mówił, tak? Dlaczego dzieci, które wracają po miesiącu, dwóch czy trzech w szpitalu psychiatrycznym, nie dostają gorącego przyjęcia z transparentem i nie wiem, nie dostają pocztówek, tak powiedzmy, na adres tego szpitala, tylko wręcz wszyscy właśnie się odsuwają trochę, tak? No bo generalnie wariat.
Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję za to, że napisałaś tę książkę. Polecam ją przede wszystkim chyba rodzicom, ale nie tylko.
Ale myślę, że dzieciom też. Tak. Dzieciom też.
No i pamiętajcie o losowanku. Dziękuję, do zobaczenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.